Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Marsie i łazikach. Przed laty zaczynaliśmy łazikomanię w naszym kraju. Zdobywaliśmy laury na międzynarodowych konkursach. Łaziki marsjańskie rozsławiły Politechnikę Białostocką i stolicę Podlasia. Dzisiaj laury są, ale nie tak prestiżowe, natomiast inne ośrodki wyprzedzają nas, organizując marsjańskie imprezy, czego przykładem jest Rzeszów, Kielce. Czy oznacza to, że fascynacja Marsem i łazikami minęła w Białymstoku? Jeśli tak, to dziwi mnie, ponieważ w polskim programie kosmicznym, a takowy mamy, jedną z ważnych, wspieranych dziedzin przez państwo jest właśnie eksploracja Marsa. Będziemy dzisiaj próbowali rozwikłać tę sprawę wraz z moimi gośćmi z Politechniki Białostockiej. Zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu inżynier Aneta Łukowska oraz Piotr Tomaszuk, studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i Argo Teamu oraz opiekunowie projektu, doktor habilitowany inżynier Kazimierz Dzierżek i magister inżynier Maciej Rećko. Witam.
Dzień dobry.
To powiedzmy, na jakim etapie jest łazikomania teraz? Zapadło milczenie symbolicznie.
Jest na etapie ponownego rozwoju. Mamy całkowicie nową drużynę, która powstała 4 miesiące temu gdzieś. I na tak młodą drużynę, drugie miejsce w Kanadzie i czwarte na zawodach europejskich, to jest bardzo dobry wynik. Także próbujemy jakby od nowa stworzyć drużynę, od nowa zacząć budować najlepsze łaziki na świecie.
Czyli łazikomania nie przeszła studentom Politechniki?
Oczywiście, że nie. Studenci pchają się do nas drzwiami i oknami, ale mamy teraz taki komfort, że jesteśmy w stanie wybierać spośród najlepszych studentów, a ci, których udało nam się znaleźć ostatnio, są tymi najlepszymi, czego dowodami są te sukcesy.
Czyli od czasu do czasu musi nastąpić rewolucja kadrowa?
No niestety, czasem pojawia się taki zastój, przestój, przestaje wszystko grać tak, jak należy i czasem taka rewolucja się przydaje. Czy po prostu każdy musi zadać sobie pytanie, czy na pewno mu to odpowiada, czy on dalej chce to robić i czy jak sobie radził z tym wszystkim.
Bo tu jest wymagana kreatywność. Nie można spocząć na laurach, bo świat depcze po piętach.
Dokładnie, nie tyle kreatywność, ale i też trzeba tutaj poświęcać bardzo dużo czasu i każdy musi się z tym pogodzić, że żeby osiągnąć sukces, to musimy włożyć w to wiele czasu, wiele pracy.
A rynek pracy no, sporo oferuje, w związku z tym trzeba wybierać, tak? No,
tak, dokładnie.
Niestety, bardzo ciężko jest pogodzić jakąkolwiek pracę z działaniem w kole naukowym, szczególnie tak intensywnie potrzebującym zaangażowania jak te budowa łazików.
Czy w łazikomanii zaszły jakieś takie rewolucyjne zmiany? Organizatorzy różnorodnych imprez oczekują czegoś zupełnie nowego?
Konkursy łazików z roku na rok są trudniejsze. Z roku na rok są większe wymagania, żeby się nie stało tak, jak myśmy to kilka lat temu zdobyli maksimum punktów, pewnie dlatego podciągają do góry drużyny.
Trudniejsze zadania wymagają.
Tak, trudniejsze zadania, więcej autonomii wymagają. Też ograniczają czasami czas w niektórych konkurencjach, że nawet nie da się tego zrobić. Nawet jakbyśmy byli w stanie zrobić, to czasu nam brakuje. I różne dziwne ograniczenia powstają, że czasami ciężko właśnie nawet jest ukończyć niektóre konkurencje.
No jakbyśmy zobaczyli relacje z meczów jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to w porównaniu do współczesności to piłkarze wręcz fruwają. I podobnie z łazikami?
Bardzo podobnie, szczególnie za kulisami, kiedy przygotowujemy się do konkurencji, wtedy w ruch idzie praktycznie każde narzędzie. Każdy zna swoje zadanie, niesie na miejsce, z którego sterujemy łazikiem wszystkie sprzęty. Łazik po prostu jest wrzucany wręcz na pole i ostatnie poprawki, gotowy do jazdy, wtedy możemy zaczynać zadanie.
Czyli apetyty rosną?
W miarę jedzenia.
No tym bardziej, że jednak technika poszła do przodu i miniaturyzacja i możliwości komputerów i różnorodnych urządzeń automatycznych i pewnie dlatego organizatorzy no, stawiają na tę autonomię.
Tak, oczywiście to jest jak na chwilę obecną największy nacisk organizatorów, żeby zminimalizować ten wpływ człowieka, żeby ten łazik nie był zdalnie sterowany, tylko takie ograniczenia dostajemy, jak zadajemy na przykład jedno zadanie, w którym operator nie może nic widzieć z kamer. Jedyne, co może sterować łazikiem, ale to łazik sam musi zdecydować, w którą stronę jechać. Operator tylko po prostu trzyma rękę na hamulcu, że tak powiem, żeby jakby robot zechciał jechać nie tam, gdzie powinien, żeby on mógł go przyhamować. A tak naprawdę teraz jest składzony nacisk na to, żeby robot jechał sam wybierał kierunek i sam dojeżdżał do ściśle określonego miejsca na mapie.
To kiedy tam sztuczna inteligencja wkroczy?
Myślę, że to jest dużo bliżej niż dalej.
Uważam, że zaczyna już wkraczać, już elementy.
W jakim sensie?
W sensie analizy obrazu, gdzie robot, analizując to, co widzi, wyszukuje punkty, które go interesują. To właśnie też już jest minimalizowany wpływ ludzki, tylko robot sam musi to zrobić. Ewentualnie już w tych zawodach pojawiają się takie aspekty, których nigdy nie było, czyli dodatkowe punkty za to, że łazik sam zobaczy, sam wykryje element, który musi podnieść, sam go podniesie, sam go umieści w pojemniku na sobie. Ewentualnie też takie elementy jak przełączanie przełączników. Na tablicy mamy kilkanaście przycisków i są punkty za to, że łazik sam znajdzie przycisk, który ma przełączyć i sam go przełączy. To już są rzeczy zupełnie nowe, których nigdy nie było.
No ale biorąc pod uwagę zadanie ewentualne do wykonania, czas, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Marsem, to im bardziej taki obiekt będzie autonomiczny, tym większe prawdopodobieństwo, że misja zakończy się sukcesem. Także takie poszukiwania w tym kierunku są całkiem zrozumiałe.
No, warto też podkreślić, że nie tylko autonomia, ale i ekwipunek na łaziku. Tak jak z każdym rokiem dodawana jest ta trudność, na przykład w zadaniu z wykrywaniem życia. W tym roku na zawodach ERC łazik nie tyle musiał pobrać próbki powierzchniowe, ale też musiał pobrać próbkę głębinową już z 35 cm poniżej gleby. To jest więcej niż wcześniej. I całe to, najtrudniejszym zadaniem było stworzenie takiego ekwipunku, żeby też robot nie przekroczył masy i nie miał ujemnych punktów.
Czyli wymagania rosną, jakby tak. Nie patrzeć. Kiwacie państwo głową, ale to jest radio, w związku z tym trzeba coś odpowiedzieć na tego rodzaju stwierdzenie, że wymagania rosną, no bo jeśli mamy coraz większe możliwości sprzętowe, coraz mniejsze te wszystkie zastosowane do konstrukcji elementy, no to w związku z tym rosną również oczekiwania, jeśli chodzi o wykonywanie zadań.
Niestety do konstrukcji elementy mechaniczne nie mogą być zmniejszone, ponieważ rosną też czasami masy elementów do podniesienia, więc mechanicznie nie jesteśmy w stanie tego jak łazika odchudzić wielkością elementów. Możemy kombinować co jedynie na odciążanie poszczególnych elementów, żeby znaleźć miejsce dla nowych komponentów, które musimy zamontować do nowych zadań. Więc miniaturyzacja elektroniki jak najbardziej, ale zmniejszenie elektroniki masy o 50% to jest ograniczenie masy o kilogram. A nowe na przykład wiertło, które było do tej głębinowego wiercenia, ważyło około 5 kg, więc to nie jest takie, miniaturyzacja sama nie da efektu, trzeba po prostu optymalizować konstrukcję, zmniejszać masę poszczególnych elementów, robić nową konstrukcję i w tym roku na przykład rama łazika i zawieszenie jest dużo lżejsze niż w poprzednich łazikach, dzięki temu mogliśmy bez problemu zmieścić się w masie tych dodatkowych elementów.
Czekacie na taki moment, że organizatorzy zamiast wymagać masy całkowitej na określonym poziomie, tylko dadzą w ograniczeniu nacisk na podłoże. Wtedy można jakieś drony, jakieś śmigła podnosić na poduszkach, jakieś cuda nie widy.
Do 12 kół i będziemy mieli mniejszy nacisk. Ale problem jest w tym, że w Stanach zdaje się mają pozwolenie wyłącznie na konkretną masę pojazdów, żeby być zawody mogły być na pustyni. Więc nie mogą tak sobie zwiększyć tej masy, nie wiadomo do
Ale mówię
wartości.
O nacisku, wtedy się nie zapada w piasku, wtedy...
Nacisk, tak, to nacisk, tak jak mówię, możemy dać 12 kół i będzie mniejszy nacisk na daną powierzchnię.
No, a poza tym jest jednak ograniczenie, jeśli chodzi o rakietę nośną. I to pewnie z tego też wynika. A zatem wymagania rosną, także wymagania co do ludzi, co do kreatywności i stąd poszukiwanie tej świeżej krwi?
Stąd te poszukiwania. Nie ukrywajmy, nie udało nam się z poprzednią drużyną uzyskać kwalifikacji na zawody amerykańskie, jednak nie załamaliśmy się tym faktem. Po prostu dokonaliśmy twardego odcięcia. To, co było, to było. Teraz szukamy nowych ludzi. I zachęciliśmy ich tym, że mogą się sprawdzić w prawdziwym wyzwaniu inżynierskim, gdzie trzeba równoważyć masę, wagę,
możliwości,
sposób wykonania, jak również koszta, jakie musimy ponosić w tym łaziku, co jest genialnym po prostu przedpolem, treningiem przed pracą w firmach, gdzie studenci będą się w przyszłości zajmować inżynierią.
Czy może zabrakło pieniędzy, czy były inne powody, to o tym za chwilę. Aneta Łukowska i Piotr Tomaszuk, studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i członkowie Argo Teamu oraz opiekunowie projektu, doktor habilitowany Kazimierz Dzierżek i magister Maciej Reczko, żeby było hierarchicznie, stąd te stanowiska. Teraz powróćmy do, bo omówiliśmy przyczyny kadrowe, ale czy były też inne, kwestie finansowe, kwestie niedostatecznego wsparcia albo przełożenia tej waszej pracy, bo to jest robota dodatkowa, na możliwości zdobywania tytułów naukowych, bo to też może blokować, bo do tej pory tak przynajmniej członkowie poprzednich ekip na to wskazywali, że no fajnie, byli zaangażowani, ale w pewnym momencie przychodził termin pracy dyplomowej i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było rzucić projekt i zająć się pisaniem papierów.
No, ciężko stwierdzić, bo ja z tym problemów nie miałam. Ja inżynierkę też brałam inny temat niż związany z łazikiem. Tak stwierdziłam, że nie pójdę po łatwiźnie, ale no niektórzy...
Nie każdy jest taki ambitny.
No niektórzy wybrali związane, ale to też u nas był problem jednak w drużynie, że to jednak trochę organizacja tej pracy nie wypaliła. To też inni mieli problem właśnie z pracami dyplomowymi, więc no nie wiem, kto tam się ustosunkować do tego.
Tak, był problem nie tyle, że z pogodzeniem pracy ze studiami, był problem z pogodzeniem pracy pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny, bo zaczyna się taki pewien moment, kiedy każdy czeka na każdego, aż ktoś coś skończy. Elektronik czeka na mechanika, programista czeka na elektronika i to w pewnym momencie trzeba rozwiązać taki problem, żeby każdy sobie mógł jakoś zorganizować coś, na czym będzie mógł pracować. Bo takie...
Czyli nie udało się sprząc tego
tak,
w całość,
bo... Jednak przy tak ograniczonym czasie na pracę, bo robimy to w naszym wolnym czasie, bo jednocześnie musimy studiować, też normalny tok studiów odbywać, to trzeba pogodzić tą pracę, żeby wszystko powstawało równolegle, żeby nie było tak, że rozwijamy to od mechaniki, przez elektronikę, przez programy. Jednak musimy to zrobić wszystko równolegle, potem złączyć to w całość.
Ale teraz nam się
w takim
udało.
Trybie. Teraz staramy się jakoś inaczej to organizować. Nie jest łatwo, ale...
Może zatrudnić fachowca od zarządzania. No, kiedyś tak było, jak sobie przypominam oczywiście z literatury, to jak był projekt Manhattan i wiele innych przedsięwzięć takich ważnych inżyniersko, to tworzono zespoły i był tam jeden człowiek zawsze odpowiedzialny za organizację.
Pomogłoby bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o wymagania organizatorów zawodów, ponieważ właśnie wymagają od nas też typowo raportów od strony menedżerskiej zarządzania, raporty prac, raporty, cała ocena ryzyka, każdy możliwy przypadek, jaki może wystąpić, mamy to ocenić, wszystko zaplanować i to jest właśnie tak, musimy skakać pomiędzy tym samym zarządzaniem, projektem, a wykonywaniem tego projektu.
Nie zawsze udaje się to pogodzić.
Ja uważam, że teraz nam się to udało pogodzić, bo nie pracowała jedna jednostka, a pracowaliśmy całym zespołem. Wszyscy sobie pomagali wzajemnie. To dużo nam dało.
No taka duża korelacja jak z polską reprezentacją piłkarską, jeśli chodzi o doświadczenia poprzedniego zespołu. takie, jakie były efekty w czasie mistrzostw, to wszyscy widzieli, ale ta kwestia pogodzenia tej pracy, tworzenia czegoś nowego, odkrywania pewnych rzeczy, tworzenie wynalazku, czy to oddzielenie od tego, co się studiuje, nie jest zbyt duże, nie jest zbyt odległe. Czy należałoby program i schemat organizacji studiów troszeczkę zmienić, żeby tego rodzaju działalność uwzględniać jednak w zdobywaniu wykształcenia?
Rozwiązania systemowe takie istnieją. Jest coś takiego jak indywidualny tok studiów, gdzie można wybrać konkretny przedmiot, konkretne zajęcia, stworzyć jakby nowy przedmiot, który będzie tak zwany punkty ECTS zaliczał i ten student może nie musi chodzić na wszystkie przedmioty z planu studiów, można mu stworzyć całkowicie nowy plan studiów, ale jakby w teorii działa to bardzo dobrze, praktycznie mało kto jakby próbuje to robić, bo się boi, bo to jest nowe, nikt tego nie robił, a uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, że można zrobić właśnie dobrą rzecz i na przykład to, co robimy w Łazikach, na zachodzie byłoby de facto w tych zachodnich uczelniach, były projektami, które zaliczają całe semestry albo nawet lata studiów, ponieważ to jest...
Ale dyplom inżyniera, magistra
tak,
też?
Tak, to nie jest wiedza teoretyczna, to jest praktycznie urządzenie wykonane, działające, być może trzeba było zrobić jakąś optymalizację, jeszcze jakieś tam algorytmy i tak dalej, ale de facto byłoby to pracą tą końcową. U nas też to może być, tylko że jest pewien problem. U nas nie ma prac zbiorowych, są prace indywidualne.
No to właśnie, czy to nie jest problem, bo to można by powiedzieć, że to jest problem polskiej innowacji, że fajnie pracujemy indywidualnie, ale nie promowana jest ta praca zespołowa. Tutaj mamy zespół, ale przepisy są takie, że musisz być indywidualistą.
Znaczy, można zrobić pracę zbiorową, ale w tej pracy musi być wykazane, co zrobiła konkretna osoba. Że ta osoba odpowiadała za ten fragment, wykonała go ta za ten i jest to możliwe. Aczkolwiek jest to trudne, ponieważ to jest taka płynna granica. W ekipie nie ma czegoś takiego, że każdy robi swoją działkę, my pracujemy
jak... Tak, jeden odpowiada za kółka, drugi za kierownicę, nie.
Pracujemy jak prawdziwi mechatronicy. Wszyscy mogą robić wszystko. I w zasadzie tak robią. Oczywiście są specjalizacje, że jedni są programistami, drudzy elektronikami, ale jeżeli trzeba, to programista też siada do projektu w jakąś część mechaniczną, którą trzeba w danym momencie zrobić.
Czyli tutaj w tej dziedzinie trzeba by było troszeczkę zmodyfikować programy studiów i system organizacji studiów.
Nie? Trzeba przestać się bać. Trzeba zacząć korzystać z możliwości, które są, bo one są.
No ale jak mamy znakomity zespół, rozwiązuje problemy, tworzy coś nowego, to dlaczego musimy dzielić ten zespół na kawałki po to, żeby on mógł zaliczyć inżyniera czy magistra?
Musimy w pracy wykazać, kto konkretnie co zrobił, tylko że jest pewien problem. Trzeba to zrobić przed rozpoczęciem semestru, ten indywidualny tok studiów. Nie da się go zrobić pod koniec semestru, więc jakby trzeba na początku już przewidzieć to, że będzie taki problem, zrobić indywidualny tok studiów i wtedy mogą pracować jakby nad projektami, chodzić na zajęcia, które im są potrzebne.
Ale unika pan, panie profesorze, odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nie można uznać tej pracy zespołowej, czyli nagrodzić teamu, skoro na innych uczelniach w Europie, na świecie można, to dlaczego w Polsce nie?
Można, tylko że trzeba jakby przewidzieć to przed startem semestru, przed wydaniem tematów prac dyplomowych. Jeżeli są tematy, u nas jest procedura, są tematy przygotowywane, zatwierdzane i wydawane. Jeżeli nie znalazłyby się tematy prac, te, które mają być tutaj robione, to nie może student ich wykonywać, ponieważ tego tematu nie ma. Jakby trzeba patrzeć z wyprzedzeniem co najmniej roku na to, nie w tej chwili, co robimy, tylko musimy dużo wcześniej wiedzieć, co chcemy robić, co kto będzie robił, a niestety teraz może będzie łatwiej, bo teraz mamy więcej młodych studentów, bo przedtem mieliśmy najczęściej studentów ostatniego roku, więc już było tak, jak mówię, pozamiatane. Tematy były wydane, każdy robił coś tam. W tym momencie, jak mamy więcej młodych, z niższych semestrów, to będziemy w stanie to zrobić, jeżeli oczywiście oni wyrażą na to chęć.
Czyli tak, fachowca od zarządzania, teraz okazuje się, że jeszcze trzeba by było stratega, takiego człowieka, który określa wasze kariery, żeby od razu się zdecydować i wybrać określoną ścieżkę. Bo jak się okazuje, może to mieć wpływ, negatywny wpływ na funkcjonowanie zespołu, na realizację projektu, panie Piotrze.
No, oczywiście przydałby się strateg, przydałby się menedżer, ale to już... Pozostaniemy przy tym, to jest projekt studencki. Jesteśmy grupą studentów z jednego wydziału, w większości z jednego...
Za bardzo by to było sprofesjonalizowane, tak?
To już...
Nie byłoby tej zabawy.
Nawet nie chodzi o zabawę, po prostu chodzi o to, że my się na takim projekcie uczymy. Nie tworzymy nowego produktu, to na trochę innych zasadach się opiera, że to jest projekt studencki, który ma... Głównie jednak rozwijać nas, nie rozwijać tą konstrukcję, tylko rozwijać twórców, że my się na tym uczymy. I...
Czyli to jest ten łazik, to projektowanie, tworzenie, to jest narzędzie do tego, żeby zdobyć odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę.
Tak, i też jest miły taki aspekt skonfrontowania tego z konstrukcjami, z doświadczeniami innych zespołów z całego świata.
No, ale to są zawody. Pieniądze, kwestia pieniędzy, panie Macieju. Nie było z tym kłopotów, czy są? Jak to jest?
Mamy to niesamowite szczęście, że nigdy nie mieliśmy zbyt dużych problemów z pieniędzmi. Nasze wyjazdy były do tej pory i jak na razie wszystko na to wskazuje, będą finansowane z grantów ministerialnych. Otrzymujemy bardzo duże kwoty, ponieważ bardzo duże kwoty pochłania taki wyjazd na drugi koniec świata z robotem.
No to na wyjazdy, to na zawody. Ale jeśli chodzi o tworzenie, pracę nad konstrukcją.
Ostatnio zauważyliśmy trochę spadek zainteresowania naszych partnerów. Ci, którzy nas wspierają, jesteśmy im za to serdecznie wdzięczni, jednak jest ich o wiele mniej. Więc części z rozwiązań nie udało nam się przekuć w realizację. W dalszym ciągu jesteśmy wspierani ogromnymi kwotami ze strony uczelni, która finansuje rozwój, taki główny rozwój tego przedsięwzięcia, ale teraz możemy właśnie zintensyfikować pracę nad pozyskiwaniem nowych funduszy od nowych partnerów. Tak się akurat składa, że firmy kończą właśnie lata fiskalne i zaczynają robić plany na następny rok i to jest właśnie idealna okazja na to, żeby wystosować takie propozycje współpracy. Być może ktoś się nią zainteresuje, a my możemy wtedy zapewnić naprawdę spore zainteresowanie mediów w zamian za... stosunkowo niewielkie kwoty wsparcia, które dla nas znaczą bardzo dużo, a w budżetach firm nie są zbyt wielkim uszczerbkiem.
Tak, patrząc na proporcje, tak, to mniej więcej 70% kosztów pokrył Wydział Budowy Łazika, 25% rektor z pieniędzy prezydenta miasta Białegostoku i około 5% to są jakby te zewnętrzne pieniądze z firm, jakieś upuste, takie specjalne, bezpłatne elementy, które dostajemy. Także tak to mniej więcej w finansowaniu wygląda.
Powiedział pan Wydział Budowy Łazika.
Wydział Mechaniczny. Koszty budowy łazika pokrył 70%.
Ładnie to zabrzmiało. Wydział Budowy Łazika. A instytucje rządowe, że tak powiem. Granty naukowe, tego
typu rzeczy. Ministerstwo Nauki w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych 2.0, do tej pory był projekt, sfinansowały nam wyjazdy na konferencje, wyjazdy na zawody, a także zakup silników do robota, co jest de facto największym kosztem. Takim jednostkowym kosztem to jest mniej więcej 20% wartości łazika, ale jakby duży wydatek na kilka drobnych elementów. Mamy też grant z najlepszych 3.0, Z tym, że ten grant nie obejmuje wyjazd do Stanów w przyszłym roku, ponieważ kończy się z końcem maja, a zawody w Stanach będą na przełomie maja i czerwca, więc jeżeli nie będzie generacji najlepszy z najlepszych 4.0, możemy mieć problem z finansowaniem, więc będziemy starać się jakby, tak jak Maciek mówi, szukać finansowania w firmach.
Czyli będziecie mieli pieniądze na wylot do Stanów, ale już na powrót trzeba szukać.
Nie, tak nie może być, ponieważ zgodnie z zasadami unijnymi zadanie musi być skończone, żeby dało się je rozliczyć. Więc w ogóle nie mogliśmy tego wpisać do projektu.
Tutaj też trzeba było pozmieniać, żeby nie było takich głupich ograniczeń.
Nie, ministerstwo zapowiada, że będzie kolejny projekt, najlepszy z najlepszych, ogłoszony w granicach listopada, gdzie będziemy mogli wpisać te kolejne zawody, jakby i dalszy ciąg kontynuacji. Do tej pory dostaliśmy ze wszystkich jakby tych generacji najlepszych z najlepszych. W każdej konkursie wystartowaliśmy, w każdym dostaliśmy, więc miejmy nadzieję, że
w następnym... Pasa nie minie.
Nie minie. Szczególnie biorąc to pod uwagę, że jeżeli mówi się w ministerstwie o łazikach, to myśli się o Białymstoku.
To już się dowiedzieliśmy, że czekacie na uruchomienie najlepszych z najlepszych 4.0, żeby zdobyć kolejne pieniądze i stypendia. Ale co Argo Team planuje?
Argo Team planuje kolejnego łazika. Już kilka dni temu ogłoszony został regulamin do University Rover Challenge 2019. No i planujemy Argo 2.
No i co tam będzie takiego nowego w tym?
Nowego? Może my unikamy tworzenia wszystkiego od zera.
Ale mówię o wymaganiach organizatorów. Co będzie musiał nowego nauczyć się łazik? Inaczej zadam pytanie.
Jest zadanie, które się nazywa w tłumaczeniu na polski zadanie, ekstremalne zadanie dostarczania przedmiotów. Czyli łazik dostanie, nawet nie dostanie, będzie musiał podnieść z ziemi elementy, które będzie musiał rozwieźć w kilka miejsc i organizator zastrzega, że tam teren będzie naprawdę ciężki, więc to jest jedna z rzeczy, do których musimy się przygotować, że naprawdę przez pustynne te kotliny, zbocza, wszystkie przechyły bardzo duże musi stawiać. To już kwestia rozwoju mechanicznego. Robot będzie musiał być jak najbardziej stabilny. Jedno zadanie jest autonomicznym trawersem, czyli autonomiczna jazda, tak jak już teraz we wszystkich zawodach praktycznie kładzie nacisk, autonomiczna jazda z punktu do punktu. Tu są też takie elementy, że jeżeli łazik nie osiągnie jednego punktu, to nie będzie mógł pojechać do następnego. Nie może być tak, że nie udało się jednego, pojadę do następnego, musi wszystkie po kolei osiągnąć, żeby w ogóle ukończyć zadanie. Zadanie, które zawsze się pojawia, czyli element pobierania próbek gleby, badania tego, to też rozwija się, ale nie ma tam rewolucji. Po prostu łazik jak zwykle musi pobierać próbki powierzchniowe, głębinowe. Po prostu dokładają nam ilość tych próbek. Jak kiedyś trzeba było zabrać jedną próbkę, to teraz na niektórych zawodach trzeba pobrać 4. To jest taki element.
A ekstremalny traversing podejrzewam, że jak będzie wyglądał. Pamiętam 3 czy 4 lata temu było to po obfitych opadach deszczu, gdzie były takie rowy, które miały głębokość 0,5 metra. Były uskoki, które miały metr. I łazik po tym miał zjechać albo na przykład...
Przeskoczyć.
Nie przeskoczyć. Albo na przykład jedna próbka była... Element był umieszczony za górą, gdzie trzeba było mieć bardzo silne dajniki, żeby działały na odbicie od następnej góry, albo repeater po drodze postawić, bo w zasadzie wjeżdżał łazik za górę, ginął zasięg, nie było.
Połączenie.
Także to może być ten ekstremalny traversing, bo tam właśnie jak są opady, naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko.
To co nowego w łaziku trzeba będzie zrobić, żeby podołać tym zadaniom?
Myślę, że będziemy pracować nad konstrukcją szerszą, może pomyślimy nad tym, czy go obniżyć, ale...
Drobne poprawki.
Czyli obniżyć środek ciężkości, żeby nie przewracał.
Tak, ewentualnie
się.
Boimy się obniżać całego zawieszenia, bo też mogą być elementy przejeżdżania właśnie tych półmetrowych rowów, dołów. Ale testy, sprawdzenie stabilności, przewrotności, ewentualnie będziemy pracować nad masztem antenowym, żeby był lżejszy, jak najniżej środek ciężkości. do poprawy zawsze jest, no nie tyle, że do poprawy, manipulator, który...
Żeby był doskonalszy.
Żeby był doskonalszy, bo to jest element bardzo, bardzo trudny. To też cały przemysł, wszystkie manipulatory te przemysłowe, to jest tak rozwinięta gałąź przemysłu, żeby to było szybkie, nie miało luzów, było na tyle silne, żeby unieść coś kilkukilogramowego z ziemi i jednocześnie na tyle precyzyjne, żeby małe przełączniki przełączać. To jest kwestia rozwoju. Myślę, że nigdy nie skończy się rozwój tego elementu. Zawsze będziemy chcieli coś usprawnić.
Czyli celem jest tak, wystartować w tych zawodach i zająć pierwsze miejsce, powrócić tak. Na podium?
Tak, to jest nasz cel, pierwsze miejsce.
No, poważnie to brzmi. Uda się, panie profesorze?
Mam nadzieję, ja w nich wierzę.
Panie Macieju?
Drużyna już myślę, że udowodniła to, że jest zgrana, to, że potrafi ze sobą współpracować nawet w najtrudniejszych sytuacjach, więc jestem pełen nadziei, że podołają temu zadaniu.
A my apelujemy do ministra, żeby pozmieniał przepisy tak, iż twórcy łazików od razu mogli dostawać dyplomy, czy inżynierskie, czy magisterskie.
Może nie tylko łazików, może ludzie, którzy pracują aktywnie w kołach, którzy tworzą projekty, bo oprócz łazików jest mnóstwo innych projektów, nie tylko u nas, na innych uczelniach, też ciekawych, gdzie oni robią coś praktycznego, więc podejście takie praktyczne w tej chwili do nauki jest promowane, a cały czas jakby przepisy może za tym nie nadążają. Może przepisy, nie wiem jak to określić, ale w każdym razie, jeżeli to by było znacznie łatwiejsze, jakby przejście takie płynne do tego, to by było dobrym efektem rozwoju studentów.
I wspierało naszych konstruktorów. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli inżynier Aneta Łukowska oraz Piotr Tomaszuk, studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i zespołu ArgoTeam oraz opiekunowie projektu doktor habilitowany inżynier Kazimierz Dzierżek i magister inżynier Maciej Rećko. Dziękuję bardzo za udział w programie i za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.